Konferencyjnej. Klaudiusz Slezak opowie o tym już za chwilę, a w drugiej godzinie o to, dlaczego coś tak cennego jak zdrowie oddajemy czasem w ręce ludzi, którzy nie są ekspertami, zapyta Olga Bobienko.
W medycynie obowiązuje leczenie w oparciu o fakty, pewne medyczne doniesienia, dowody naukowe, tak żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, zlecając pacjentowi leki.
Jeżeli pacjent idzie do miejsca, w którym nie może zapłacić kartą i na koniec zostaje paragon, to no poczucie, że to jest wszystko w porządku, prawda? No kto robiąc coś nielegalnego, wystawiałby na koniec paragon i płacił od tego podatek, miał zarejestrowaną działalność jak jakiś tam gabinet.
A po 18.30 naszymi gośćmi będą Aleksandra Kurowska, dziennikarka portalu cowzdrowiu.pl, od lat zajmująca się tematami medycznymi, oraz dr Krzysztof Łanda, lekarz związany z fundacją Watch Health Care. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej, a na koniec w trzeciej godzinie kto zarabia na skradzionej tożsamości.
Tego typu reklamy to nie jest żadna nowość, one od co najmniej 5 lat są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze.
Trudno też ukrywać odpowiedzialność samej platformy, która ma pełną kontrolę nad treściami, które są tam zamieszczane i tylko od jej dobrej lub złej woli zależy, czy będzie z tym walczyć mniej czy bardziej.
Polski przedsiębiorca Rafał Brzoska wzywa kierownictwo Mety do usunięcia z portali społecznościowych treści, które go oczerniają. Problem jednak w tym, że nie są to opinie użytkowników, lecz reklamy za publikacje, których ktoś zapłacił, czy firmy technologiczne zrezygnują z zysków tylko wtedy, gdy zawiśnie nad nimi groźba płacenia wysokich kar, czy wszyscy, niezależnie od zasobności portfela i pozycji społecznej, jesteśmy tak samo bezbronni wobec nieetycznych działań w internecie. O tym opowie po 18.00 Kacper Badura, a moim gościem po 18.30 będzie Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. 224 280 280. Państwo przejmują głos, antenę, gdy tylko Państwo telefonują. Proszę o tym pamiętać. Wiktoria Wichrowska czeka.
Baby, I know. Baby, I know. Baby, I know. You couldn't love me, so you went there. Even though the others tried to warn you, and now you kinda regret. Sometimes you go out, sometimes you try to live a long life. So, baby, you don't even know how bad this is. But can I tell you how you look tonight? Baby, I know. 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 Shouldn't you be somewhere? I couldn't find it in your eyes, so I asked you why you tried to hide, like you're on someone's list.
To nagranie nosi tytuł Spring Summer, 12 minut, już 12 minut po 16. Mam nadzieję, że po drugiej stronie Państwo też już gotowi na spotkanie z Klaudiuszem Slezakiem. Dziś z prezydentem w tle, z prezydentem, który nie podpisał tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko oczywiście w tak zwanym trybie kontroli prewencyjnej. Pan prezydent zapowiedział także własny projekt, czyli ustawę z własnymi pomysłami dotyczącymi tego, jak kontrolować prywatne podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie zdrowia publicznego najczęściej. O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w serwisie X. A jak uzasadnił swoją decyzję i dlaczego w jej tle niektórzy dopatrują się politycznego romansu z pewnymi środowiskami. Z tym pytaniem, właściwie z tym zestawem pytań zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Od razu dodam, że z takiego też politycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim legislacyjnego, bo o tym będę mówił, sprawa nie jest taka oczywista. Wiem, że Olga Bobienko i Ania Rokiecińska będą temat samego
zjawiska,
zjawiska omawiały szerzej, więc ja się na tym nie będę skupiał.
Tak.
Ale też z tego, w punktu widzenia tego, co było dokładnie w tej ustawie zapisane, nie jest to takie oczywiste, bo głosów przeciwko tej ustawie i wcale nie ze środowisk, no właśnie tych, nazwijmy je szarlatańskich, tylko właśnie ze środowisk raczej medycznych było też sporo, więc to nie jest takie oczywiste, że ta ustawa miała przejść. Zresztą, tu też powiem jedną rzecz, jeszcze na etapie prac parlamentarnych i posłowie, i senatorowie koalicji, która tę ustawę przegłosowała. Czasem przychodzili tu do nas, do dziennikarzy, do tak zwanych stolików dziennikarskich, no i rozmawiamy z nimi czasem na temat chociażby takiej ustawy i oni mówią, no mam wątpliwości, bo zgłaszają się do mnie organizacje, które przekonują, że to zupełnie legalną i normalną działalność, jak chociażby ziołolecznictwo, mogą zamknąć. Przy czym też dodajmy, że sam rząd pytany o tę sprawę twierdził, że absolutnie dla takiej działalności zagrożenia nie ma. Ale zaraz powiem, na czym polegał szkopuł z tą ustawą. To najpierw o decyzji prezydenta. Prezydent, jak już zwykł robić, nagrał filmik, nie tylko zresztą w sprawie tej ustawy jedną, bo tę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, prewencyjnie przypominam, czyli to jest ta formuła przed decyzją, żeby Trybunał ją sprawdził. Znowu, nie wchodźmy w dyskusję, czy ten Trybunał istnieje, nie istnieje i co tam się dzieje, wszyscy wiemy, więc już mówię też w pewnym skrócie. Jedną zawetował, jedną podpisał. Tę akurat do Trybunału Konstytucyjnego wysłał, ale sam w tym nagraniu mówił o wątpliwościach, które wobec tej ustawy miał.
Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo. Poważne sprawy wymagają poważnej debaty i ostrych przepisów, a nie szufladkowania w jednej grupie uczciwych polskich przedsiębiorców z zagrażającymi zdrowiu szarlatanami. Rząd zamiast realnie rozwiązać problem poszedł, jak zwykle, drogą na skróty, oddając pełnię władzy urzędnikowi.
To najpierw jeszcze komentarze polityczne. Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Nie mam pojęcia, dlaczego prezydent zamiast podpisać tę ustawę blokuje jej wejście w życie. No to ewidentnie staje po stronie oszustów i szarlatanów, właśnie tych, którzy oszukują ludzi często bardzo ciężko chorych.
Myśli pan, że wizyta chociażby Jerzego Zięby w kancelarii prezydenta mogła mieć z tym jakieś...
Na pewno został uruchomiony cały proces lobbingowy tych, którzy żerują na właśnie do chęci wyzdrowienia. Wszyscy chcą być zdrowi, a ci często oszukują tych ludzi, robiąc im pseudoterapię, które nie mają nic wspólnego ze współczesną medycyną.
Co myśli pan, że mają takie przełożenie na prezydenta, że ten po prostu tego podpisać nie chce?
Myślę, że prezydent jest bardzo chętny do tego, żeby szkodzić rządowi i uważa, że to jest, że w ten sposób robi politykę. Ale nie, to nie jest element polityki. To jest naprawdę szkodzenie ludziom często bardzo ciężko chorym, którzy są otaczani przez oszustów.
To jeszcze komentarz premiera Donalda Tuska w tej sprawie z mediów społecznościowych. To na portalu X. Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi, niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów. Koniec cytatu. Mówiłem o wątpliwościach legislacyjnych dotyczących tej ustawy, które mieli posłowie i senatorowie przyjmując tę ustawę. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy chcielibyśmy być leczeni, medycyną, czy żeby lekarze leczyli nas na podstawie wiedzy medycznej, najnowszej wiedzy medycznej, prawda? Opartej na faktach.
No tak, tak.
To nawet ma swoją nazwę, EBM, czyli Evidence Based Medicine, czyli medycyna oparta właśnie na dowodach, faktach. No tylko, że, i to jest ten szkopuł legislacyjny, w tej ustawie właściwie nie zapisano, bo nawet jeżeli my czujemy, nawet jeżeli wiemy, nasi słuchacze, słuchaczki też się tym zajmują, pozdrawiam zresztą serdecznie, o medycyną opartą na właśnie dowodach, na faktach. Tylko, że w tej ustawie nie zapisano, co to konkretnie znaczy, na jakich najnowszych dowodach, na jakich najnowszych faktach miałoby to być oparte. Zostało to pozostawione Rzecznikowi Praw Pacjenta, czyli urzędowi. Urząd mógłby taką działalność zamknąć w jednej chwili, nałożyć kary do 1 000 000 złotych i to też jeden z argumentów, który się pojawiał, czyli urząd decyduje, urząd zamyka, można się od decyzji urzędu odwołać do sądu, no ale to potrwa. A wtedy, jeżeli taka działalność, nawet jeżeli sąd uznałby, że faktycznie ta działalność była oparta na dowodach naukowych, nie podważała aktualnej wiedzy medycznej, nie szkodziła pacjentom, tylko była raczej z gatunku wsparcia ich na przykład, a nie oszustwa,
tak.
Bo tutaj też rozdzielmy te dwie rzeczy, no to taką działalność pewnie sąd powiedziałby, że nie było tak, jak stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, tak. Ale po długim czasie, wiem ile to trwa, no więc zamknąłby legalnie działającą działalność właśnie. No więc to są te argumenty, które tutaj też w trakcie procesu legislacyjnego się pojawiły. No i właśnie ci wszyscy, którzy sami argumentują, że nie prowadzą działań medycznych stricte, tylko na przykład prowadzą fizjoterapię, masaże, akupunkturę, ziołolecznictwo, oni twierdzili, bo wysłali tutaj kilka tysięcy uwag do tej ustawy, że właśnie ich działalność mogłaby być zamknięta na podstawie decyzji urzędnika, a wcale nie działają wbrew wiedzy medycznej i wcale nie podają się za uzdrowicieli i szarlatanów, tylko działają równolegle z medycyną opartą na faktach, na wiedzy medycznej. Także to jest jedna noga tego politycznego sporu. Druga noga jest taka, że prezydent proponuje swoją ustawę.
Tak.
Ona jest, idzie w zupełnie inną stronę. To znaczy, o ile tu były zmiany chociażby w ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta właśnie, dające mu te uprawnienia zamykania takich działalności, to tutaj prezydent proponuje zmiany w kodeksie karnym. Dołożony nowy artykuł 160a. Też nowelizacja ustawy o prawach pacjenta byłaby zmieniona. Tylko, że nie decyzja urzędnika, ale Rzecznik Praw Pacjenta, który uczestniczy w procesie przed sądem i dopiero decyzja sądu. No więc tu mamy te dwie różne ścieżki. Z jednej strony mamy rząd, który mówi, musi być szybka decyzja, bo jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta widzi, że coś się dzieje złego, to musi szybko reagować i szybko taką działalność zamknąć. Prezydent idzie w drugą stronę, to sąd ma decydować. No ale to będzie oznaczało też, że dopóki sąd nie zdecyduje, że coś jest działalnością szarlatańską, no to tenże ta działalność będzie mogła cały czas być prowadzona. Więc tu też jest duży znak pytania. Projekt rządowy to kary administracyjne, tak, i finansowe, 1 000 000 złotych i blokowanie stron. Projekt prezydenta, ten, który pojawił się przed chwilą na jego stronie, to z kolei, jak to w kodeksie karnym, kary pozbawienia wolności nawet do 15 lat, przy czym tu za spowodowanie śmierci, jeżeli się, no właśnie, leczy szarlatańskimi metodami. Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik prezydenta, tak mówił o tym ich projekcie.
Były bardzo rozbieżne opinie dotyczące nieostrego zakresu przepisów w tej ustawie. Dlatego pan prezydent wprost odniósł się nie do ochrony przedsiębiorców, ale przede wszystkim do karania przestępców, czyli tych szarlatanów. Dlatego te zapisy projektu pana prezydenta dotyczą zmian w kodeksie karnym, bo to jest właściwy akt prawny do tego, by osadzić tam przepisy penalizujące nielegalne działania, przestępcze działania wszelkiej maści szarlatanów, których jedynym celem jest po prostu drenowanie portfeli chorych ludzi.
No i właśnie oni mieliby być karani według kodeksu karnego, według tego, co zapowiedział prezydent. Oczywiście pojawiają się w związku z tym pytania, no co jest większą wartością? Czy to, że prezydent podpisałby tę ustawę i ona weszła w miarę szybko i już mogłyby zacząć działać przepisy, czy to, że prezydent, no de facto blokując tę ustawę, wysyłając ją do Trybunału, powoduje, że przez kolejne tygodnie, miesiące, kiedy nowa ustawa będzie musiała być napisana, sprawia, że no, ludzie będą cierpieli na tej działalności szarlatańskiej. No i jeszcze jedne pomysły, które się pojawiają, co miałoby się stać z różnego rodzaju działalnościami. Prezydent i jego kancelaria stawiają bardziej na wolność, wolność wyboru, ale z pewnymi ostrzeżeniami. Tu profesor Piotr Czałderna, który doradza prezydentowi w tych sprawach medycznych, mówił tak.
Ustawa, w mojej opinii, powinna, to jest moja osobista opinia, powinna nakładać obowiązek informacyjny. I tak jest w wielu krajach. W wielu krajach Europy Zachodniej jest właśnie w ten sposób, że trzeba przedstawić, jakie się ma kompetencje jako osoba, która proponuje pewne usługi, jakiego typu terapię się oferuje, jakie są dowody, które przemawiają za skutecznością tej terapii, jakie są jej ryzyka. I taki obowiązek informacyjny, w mojej opinii, powinien być nałożony na wszystkich przedsiębiorców, którzy tego rodzaju usługi oferują. Jeżeli z tego obowiązku ktoś się nie wywiąże, to powinna iść w ślad za tym odpowiedzialność cywilna. To jest bardzo podobne rozwiązanie, które zastosowano w ustawie o przeciwdziałaniu szkodliwego wpływu solariów, gdzie też pojawił się obowiązek informowania wszystkich i wywieszania tego w widocznym miejscu, którzy z tego typu usług korzystają, że solaria mogą mieć niekorzystny wpływ i powodują powstawanie nowotworów skóry.
Więc jak widzisz, zupełnie inna filozofia podejścia do zjawiska szarlatanerii ze strony Kancelarii Prezydenta niż ze strony rządu. Ruch po stronie Kancelarii Prezydenta już był, czyli odesłanie i własny projekt. Zobaczymy, jaki będzie ruch po stronie rządu. Czy będzie próbował zmieniać zapisy w tej ustawie, która już została przyjęta? Czy może pracować na projekcie prezydenckim? Doświadczenie uczy z tej kadencji, że raczej nie. I że te projekty prezydenckie lądują w tak zwanej zamrażarce marszałkowskiej. Dodajmy trochę sobie, marszałek Czarzasty uzurpuje tutaj prawo do tej zamrażarki, ale no taka jest sytuacja. No więc tak, no jeszcze jeden element tego wszystkiego. Jerzy Zięba to chyba jeden z najbardziej znanych przedstawicieli branży lewoskrętnej witaminy C, tak bym nazwał tę branżę, był w trakcie, kiedy prezydent zastanawiał się nad tym, czy ustawę podpisać, czy nie, w kancelarii prezydenta. I co prawda jego kancelaria tłumaczy...
Troszkę się wycofuje z tego spotkania.
Że to był błąd i że właściwie to on był tam w zupełnie innej sprawie i spotkał się tylko z przedstawicielem kancelarii, który nie brał udziału w opiniowaniu tej konkretnej ustawy i że właściwie przechodził tylko z tragarzami. No ale wiele osób jednak... tę dzisiejszą decyzję prezydenta z tą wizytą może łączyć.
Tak, tak to prawda. Przedstawiciele kancelarii podpowiadają, że to mogłoby być błędem, ale że nie wpłynęło na decyzję w sprawie ustawy określanej jako lex szarlatan. Tak, widzę to od kilkunastu minut w publikacjach, które cytują przedstawicieli kancelarii prezydenta. Zresztą nasi słuchacze też właśnie wokół tej wizyty albo w związku z tą wizytą mają wątpliwości co do decyzji prezydenta. A pani Ewa, jeszcze z innej strony, wracając do tego, o czym mówiłeś w kontekście przepisów, które zostały przez pana prezydenta odesłane do Trybunału, wbrew pozorom sądy administracyjne, przynajmniej pierwszej instancji, działają stosunkowo szybko, jeśli skargi są bez braków formalnych i opłacone, napisała w komentarzu na Facebooku, w grupie, która łączy, jednoczy, spaja środowisko osób patronujących. Przypomnę, jest taka grupa, jeśli nie są Państwo z tego środowiska, to bardzo proszę do niego wkroczyć, być patronem, być patronką, współtworzyć radio, w którym to Klaudiusz Slezak od czasu do czasu opowiada Państwu takie historie. A, i jeszcze pan Tomek, który zastanawia się, a jakby to miało wyglądać w przepisach ustawy? Czy znalazłby się tam na przykład obowiązek przedstawiania się pacjentowi? Dzień dobry, jestem szarlatanem i mam zamiar Cię naciągnąć na kasę. Nie, panie Tomku.
Słuchając się w słowa pana profesora Czałderny, no to tak.
Nie do końca, tak. Myślę, że to chyba nie tak byłoby zapisane, ale kto wie, może inaczej. Po prostu to samo napisane inaczej. A, Klaudiuszu, i jeszcze głos słuchacza, który zatelefonował do nas w tej sprawie.
Bardzo się cieszę, że pan prezydent w końcu skierował tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że pan Święczkowski, który prześwietlił już nawet Trybunał Praw Człowieka, jest mądrzejszy od niego i na pewno podejmie właściwą decyzję.
Ale zarzekałeś się, że nie będziemy komentować dzisiaj tego wszystkiego, tych wszystkich wątpliwości, które narastają wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak mniemam, słowa będziesz chciał dotrzymać, zatem bardzo serdecznie dziękuję. Za dziś.
Dziękuję bardzo.
Jutro się usłyszymy. A, jutro o poranku. Pan Klaudiusz w jakiej formie wystąpi?
Nie wystąpi.
No właśnie.
Jak nie, możliwe? Nie. Będzie, pan Klaudiusz będzie tylko duchem, nie głosem.
Jeśli chcą państwo...
Właściwie wystąpi. W roli słuchacza wystąpi.
Tak. Jeśli chcą państwo usłyszeć Klaudiusza w charakterze ducha, którego nie słychać na antenie, ale jest obecny, to jutro proszę słuchać. Jutro wyjątkowa poranna manna, przypominam, bo wyjazdowa Lidzbark Warmiński.
Także nie, proszę, nie obawiaj się, nie idę na żaden urlop.
Obawy związane z swoimi urlopami nie towarzyszą
już minęły.
Mojej osobie. To po pierwsze już się to wszystko skończyło, na razie przynajmniej. Poza tym nie towarzyszą mojej osobie, towarzyszą innym osobom redaktorskim. Ale o tym może kiedy indziej. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło.
Już co miał wyurlopować, tam wyurlopował. Dziękuję.
Dziękuję. 29 minut po 16.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, it's a new day, it's a new life for me.
Państwo o swoich sposobach na zdrowie, sposobach sprawdzonych, domowych. Nie zawsze są to metody oparte o naukowe doniesienia, chociaż ja nie jestem naukowcem, to trudno mi to zweryfikować, ale za wszystkie bardzo dziękuję. Nie namawiają Państwo za to do stosowania ich we własnym gabinecie, domowym gabinecie zdrowia pan Chris podpowiada: weźmij nogę muchy, 4 zasuszone komary, garść błota, pluń na to i wymieszaj razem z gibkimi ruchami o północy nad trupim stawem. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcą państwo poznać ciąg dalszy, to polecam grupę osób patronujących. Za 28 minut 17, a Polska, podobnie jak spora część północnej Europy, pozostaje w zasięgu niżu. Reszta kontynentu korzysta z wyżowej pogody. Dodatkowo nad naszym krajem pojawił się chłodny front atmosferyczny. To właśnie dzięki niemu mamy intensywne opady deszczu, a także burze. W związku z tymi drugimi opublikowano ostrzeżenia drugiego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami, do których może dojść lub też które mogą się pojawić w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Prognozowane są tam intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz grad. Słabsze opady mogą pojawić się na północy w centrum kraju, także na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem nieco silniejszy, a wysoko w górach duje rzechej od 70 do nawet 90 km na godzinę. W porywach oczywiście. Najchłodniej w tej chwili w Ustce 18 stopni, najcieplej w Tarnowie ponad 31, prawie 32 stopnie Celsjusza, a nocą z nadmoraw i zachodniej Słowacji przylecą do nas intensywne opady deszczu, przekraczające nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy w godzinę. Pojawią się także nocne burze z silnym, niebezpiecznym wiatrem wiejącym w porywach do 90 km na godzinę, a dodam jeszcze, że opady będą się przesuwały w kierunku północno-wschodnim nad Lubelszczyznę i południowe Podlasie. Na pozostałym obszarze kraju może pokropić niegroźny deszcz. Popołudnie małpanowyświat.online, gdyby chcieli państwo coś napisać. Damn, why you gotta be like that? Slam with my hands behind my back. I know my tags are not updated, but I don't think you need that strap. Why can't you just talk to me? My life is inside your hands. Can you protect it? Am I being harassed or arrested? I just wanna know, I know how the story go. Either way, on the news said he had a gun. Got a grave, every nigga is a mother's son. Now she raised, tryna shift the way, see the world. Now he came and I can't help but shed a tear. Stomach drop every time that I see him there. Why do I live in fear of a gun and badge? That's the strongest enemy that we done ever had. Red, white, and blue lights flashing. One-way trip to Doug's mansion. Somebody call 911. I just seen a 187. Who can I trust when I need help? Who can I trust for protection? Pigs fly high. Joyride to heaven. Slaps at them and sentence minds went from bread lines to picking lines to mainline prison time for the crimes that we commit. But genocide don't mean Nana, Uncle Sam guess it's dignified in America. Probably the dream that they were selling us. Terrain on a parade, keeping my brothers up. Gotta dance with it like Mr. Bentley. If I get pulled over, Lord be with me. If I do the dash, then Lord forgive me. I was 12 years old when they tried to sit me on the curb. I got choke slammed for resisting arrest from a grown man. I ain't even tell my mama what happened. She the one to put me on to their program. Red, white, and blue lights flashing. One-way trip to Doug's mansion. Somebody call 911. I just seen a 187. Who can I call when I need help? Who can I call for protection? Pigs flying high. Joyride to heaven. Zamawiał Goryla, Goryla, Go, Go, Goryla za 23 minuty, godzina 17, a w popołudniowym programie zastanawiamy się, jak zatem dbać o zdrowie, nie czekając w kolejkach do specjalistów. Podpowiadają państwo, to właśnie z tego powodu tak wiele osób zwraca się z prośbą o pomoc w sytuacji zdrowotnej, podbramkowej do osób, które być może wiedzy medycznej nie posiadają, ale posiadają niesamowity dar przekonywania, że potrafią pomóc w każdej sytuacji, a przecież to o pomoc często człowiek zwraca się w takich sytuacjach i chciałby zwrócić się do tych, którzy niosą mu ją w oparciu o sprawdzoną wiedzę, ale nie zawsze to jest możliwe. Piszą Państwo o tym, ale proszę pamiętać, że do tego tematu będziemy wracać w drugiej godzinie popołudniowego programu, bo Olga Bobienko przygotuje raport na temat powodów, dla których odwiedzamy gabinety, w których nie czeka na nas lekarz, tylko ktoś, kto twierdzi, że nam pomoże i nie musimy pytać zbyt długo o jego przygotowanie,